Połowa lipca, duża część tych obostrzeń została zniesiona. Już można w zasadzie podróżować autokarami. Jak dzisiaj można powiedzieć, co dzieje się w branży? Jak wygląda kondycja polskich firm transportowych?
To prawda, że można podróżować, ale...
Nie ma komu.
To jest... Jest komu, ale niestety tych podróżujących jest trochę mniej, ale trzeba cieszyć się z tego, że cofnięte zostały obostrzenia związane z epidemią i do takiej normalności pomału wracamy, choć cały czas jesteśmy gdzieś w cieniu grożącego nam powrotu epidemii, konieczności zachowania jednak określonych restrykcji. Także ten ruch turystyczny napędzający branżę autokarową się odrodził. Podobnie jest również w przemyśle, choć tu sytuacja wydaje mi się nieporównanie lepsza aniżeli w turystyce czy w transporcie pasażerskim.
Jak patrzymy na dane między innymi Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu produkcja przemysłowa rok do roku wzrosła o 0,5%, tak? To jest zupełnie nieprawdopodobny wynik, ewenement w skali Europy. Zakładano spadki 4-5%. Okazało się, że już w czerwcu wychodzimy na malutki plusik. Czy jesteście w stanie oszacować przychody, obroty branży transportowej? Czy jeszcze za wcześnie, żeby tak szczegółowo wchodzić w te kwestie finansowo-przychodowe?
O szczegółowe zestawienia w tym momencie jeszcze trudno, bo czekamy na zestawienia podsumowujące obroty portowe, sytuację transportu samochodowego. No niemniej, co tu dużo mówić, logistyka szeroko rozumiana jest bezpośrednio powiązana, mówiąc tak matematycznie, jest pochodną sytuacji w gospodarce i w handlu. I polepszenie w produkcji, szczególnie w eksporcie, bo to jest widoczne. Kuleje tutaj trochę import, bo w ostatnim czasie zapełnione towarami magazyny dalej czekają na zbyt. Tutaj widać wyraźny zastój, natomiast cieszy ten rozruch przemysłu i eksportu, bo to pokazuje, że przedsiębiorcy przystąpili do odbudowania tych wzajemnych więzi gospodarczych. I wydaje się, że obroty portowe powinny w większości przypadków w miesiącach czerwiec, lipiec wrócić mniej więcej do poziomu z przedkryzysowego, czy ewentualnie być niewiele niższymi. Choć tu jest, muszę powiedzieć, dosyć duże zróżnicowanie.
Tutaj z jednej strony jest zróżnicowanie, ale tak z pana wypowiedzi wynika pewien optymizm, którego możemy się chwycić. Natomiast jest pytanie o zagrożenie, o pewien proces toczący się w skali Europy, a mianowicie pakiet mobilności. Przypomnijmy, już na przełomie lipca i sierpnia pewne obostrzenia uderzające bardzo mocno w polskie firmy transportowe miały być wdrażane. Do ostatniej chwili tak naprawdę trwa walka, żeby między innymi z powodu koronawirusa, ale też innych kwestii nie wdrażać wszystkich tych zaleceń, które miały wynikać z pakietu mobilności. Jak wygląda to na tę chwilę? Czy te zapowiadane zaostrzenia podnoszące koszty polskich firm transportowych, czy to udało się zatrzymać? Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja z pakietem mobilności w Europie?
Wydaje się jednak po przyjęciu pakietu przez parlament, że klamka tutaj zapadła. Można liczyć tylko na pewne opóźnienia. Unia zapowiedziała, komisja właściwie zapowiedziała przyjrzenie się potencjalnym skutkom pakietu mobilności, jeśli chodzi przede wszystkim o zmniejszenie efektywności taboru, a przez to wzrost emisji. Mamy tutaj to...
Negatywne skutki ekologiczne, prawda?
O, to jest czynnik, który może pomóc nam w przyszłości renegocjować. Z drugiej strony na pewno handel i przemysł staną przed podwyższonymi kosztami transportu, a więc może być i z ich strony parcie na pewne poluzowanie, ponieważ wydaje się, że jednak te przepisy, patrząc z punktu widzenia logiki samej organizacji procesu transportowego, no poszły jednak za daleko i one wytracają te atuty, które niesie za sobą wspólny rynek. Czyli krótko mówiąc, wykorzystanie tej sytuacji, że nasza ciężarówka znalazłszy się w Paryżu, może pojechać z ładunkiem do Hamburga, z Hamburga do innego miasta w innym kraju Europy, albo też wykonać transport na terenie samych Niemiec, co tą mobilność transportu znacznie podwyższa. To jest taki paradoks, bo mamy do czynienia z pakietem mobilności, który de facto mobilność ogranicza.
Dokładnie.
Niemniej trzeba się liczyć z, no co tu dużo mówić, z trudnym okresem, tym bardziej, że branża transportu samochodowego, międzynarodowego, no jednak odczuła bardzo boleśnie ten okres covidowski, tak mniej więcej od końca marca do miesiąca czerwca, to były spadki rzędu 20, a nawet na niektórych wybranych kierunkach geograficznych obsługiwanych przez nasz transport, jak Włochy czy też Hiszpania, spadki nawet rzędu 40-50% wykonywanej pracy towarowej. Natomiast trochę jak miecz Damoklesa wisi nad nami, no chyba nieuchronny Brexit, w którym nasz transport partycypował, ja mówię o polskich przewoźnikach, o wymianie między Unią Europejską a Wielką Brytanią, prawie w 30%.
A proszę powiedzieć, jeżeli jeszcze wracając do tego pakietu mobilności, jak pan szacuje, jak branża szacuje, jakiego rzędu podwyżka kosztów może wystąpić i uderzyć w polskie firmy transportowe? Przypomnijmy, tam między innymi są przepisy tak no, drastycznie, szczegółowo regulujące, ile kierowca może spędzić czasu za granicą, że musi wracać do kraju, w którym mieszka, całe procedury, ile godzin ma spędzić w kraju, zanim wróci świadczyć usługi za granicą. No przepisy chwilami ocierające się wręcz o groteskę, bardzo szczegółowe, ale to są konkretne straty czy konkretne dodatkowe koszty po stronie polskich firm transportowych. Czy możemy oszacować, o ile by spadła albo rentowność, albo jakie te koszty właśnie po stronie polskiej branży transportowej by były, gdyby te wszystkie zapisy wprowadzać tak, jak się planuje?
Te przepisy będą szczególnie bolesne dla firm, które pracują w dalekich relacjach. Myślę tutaj o Hiszpanii, Grecji, Włoszech, czy też południu Francji, bo im dalej, tym te problemy sprostania tym restrykcyjnym wymogom, o których pan wspomniał, są większe. Myślę, że to mogą być dodatkowe koszty rzędu 15, nawet 20% w niektórych przypadkach, więc podwyżka frachtów będzie nieunikniona, ponieważ branża transportu samochodowego jest branżą niskomarżową. No, szacuje się, są różne na ten temat dane, około 2,5%, więc to jest zbyt mała poduszka finansowa, aby przedsiębiorstwa były w stanie ten dodatkowy koszt udźwignąć. A więc będziemy mieli do czynienia z problemem nie tylko dla samego transportu, który już dzisiaj boryka się z zatorami finansowymi, z problemami z płatą rat leasingowych, ale krótko mówiąc z podwyższeniem kosztu transportu dla gospodarki jako całej.
A czy
szeroko rozumianymi konsekwencjami później dla sytuacji ekonomicznej, no bo jednak ten transport ma swój wpływ na finalne koszty produkcji czy handlu.
No też przypomnijmy, że polska branża transportowa generuje ponad 30 miliardów dolarów przychodów jako całość, wszystkie te gałęzie transportu, więc to jest ogromny wkład w polskie PKB. A teraz pytanie, czy te przepisy, czy ten wzrost kosztów, o których pan mówił, może sprawić, że przewoźnicy francuscy, niemieccy, hiszpańscy będą wypierać polskie firmy ze wspólnego rynku, no bo tak naprawdę Francuzi wcale nie ukrywali, że między innymi o to chodzi, żeby to nie Polacy wozili towary we Francji. Zaprzeczenie idei wolnego rynku, zaprzeczenie swobody przepływu usług w Unii Europejskiej, no ale Francja jasno mówi, o co chodzi.
No zresztą jako jeden z pierwszych krajów jednostronnie wprowadziła już dobrych kilka lat temu obostrzenia. Za Francuzami poszli też Niemcy. Na pewno będzie to miało bardzo silny skutek, jeśli chodzi o tak zwany kabotaż, czyli możliwość świadczenia usług na terenie obcego kraju. To był zresztą długi proces dochodzenia do takiego liberalnego rozwiązania, ponieważ po wejściu Polski do Unii Europejskiej tylko niewiele krajów zezwalało nam na szeroko rozumiane przewozy wewnętrzne. No dzisiaj niestety będziemy musieli się z powodów tych administracyjnych z części tych przewozów wycofać ze wspomnianym już skutkiem ekonomicznym. Na pewno jest to wzmocnienie pozycji przewoźników lokalnych. Bo prawda też jest taka, że nie widzę tu specjalnego zagrożenia, jeśli chodzi o, nazwijmy to, przewozy długodystansowe między różnymi krajami. Bo w krajach zachodnich zawód kierowcy nie jest popularny i nie jeździ się zazwyczaj, czy niechętnie się wybiera w trasy powyżej 300, 400, czy nawet 500 kilometrów. A więc to jest raczej walka o przewozy na rynku wewnętrznym. My będziemy walczyć o te przewozy między krajami, z naszymi sąsiadami z Rumunii, Czech, Słowacji, z Litwinami, bo to właściwie my zostaliśmy takimi prawdziwymi transportowymi globtroterami Europy.
No i życzymy, żeby ten rynek nie był przed naszymi kierowcami zamykany, bo jednak przypomnijmy, polska branża mnóstwo zainwestowała i mamy bardzo, bardzo nowoczesny tabor. Ja bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Marek Tarczyński, Polska Izba Spedycji i Logistyki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
A naszym kolejnym gościem jest redaktor Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wrócimy jeszcze na chwilę do wydarzeń, które miały miejsce wczoraj. Przede wszystkim gigantyczne pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, ale też z takiego programu ratunkowego dla Europy po COVID-19. 750 miliardów złotych trafi w różnej formie do polskiej gospodarki i między innymi jako jeden ze sposobów wykorzystania tych środków mówi się o kontynuacji poważnych inwestycji infrastrukturalnych, pobudzanie w ten sposób gospodarki. Z punktu widzenia nas tutaj na Pomorzu, w którą stronę w infrastrukturze najlepiej by było, gdyby te pieniądze wydawać? Oczywiście pamiętając o interesach całego kraju, ale tak na chwilę bądźmy pomorskimi egoistami.
Na pewno te rekordowe środki dla Polski to efekt jakby moc świadectwa siły polskiej gospodarki, nawet w dobie koronawirusa. Jesteśmy w sytuacji, gdzie kilka dni temu pojawiła się informacja o tym, że w czerwcu, jako tam nieliczny kraj w całej Unii Europejskiej...
Chyba jako jedyny, już wiem, o czym pan mówi.
Jako jedyny, tak. 0,5% wzrostu produkcji przemysłowej, to jest, można powiedzieć, no, niespodziewane całkowicie zjawisko, pokazujące, no, jak silna jest dzisiaj polska gospodarka. Również przemysł morski, porty w Trójmieście, w Szczecinie okazują się odporne na kryzys. Takie porty jak port Gdynia ratują się w bardzo atrakcyjny sposób. Mamy tu do czynienia nawet z utrzymaniem przeładunków, delikatnymi wzrostami przeładunków w tych najtrudniejszych miesiącach. Port Gdańsk również broni się przed kryzysem koronawirusa. Mamy tam minimalne straty przez chwilę. Teraz wygląda na to, że przeładunki znowu zaczynają rosnąć. Cały czas jesteśmy w momencie gigantycznych inwestycji infrastrukturalnych na zapleczu portów. Mamy do czynienia z inwestycjami kolejowymi zarówno na zapleczu portu Gdańsk, jak i na zapleczu portu Gdynia. To są inwestycje na poziomie kilku miliardów złotych, tam łącznie około 2,5 miliarda złotych jest inwestowanych, więc te inwestycje trwają. W Gdyni powstaje terminal publiczny promowy, infrastruktura drogowa, przebudowa nabrzeży, więc jak gdyby te pieniądze z poprzednich środków z Unii Europejskiej cały czas pracują na Pomorzu. No i patrząc na to, jak one są skutecznie inwestowane, i na potencjał i perspektywy tutaj siły pomorskich, firm pomorskich portów, no z pewnością to są właściwe decyzje i te środki z Unii Europejskiej są kierowane w właściwym kierunku.
A proszę powiedzieć, bo z tego co pan mówi wynika taka teza, że my jesteśmy w stanie na kryzysie tak naprawdę się wzmocnić. Niektórzy komentatorzy wyśmiewali tę tezę na zasadzie, no jak się wzmocnić, kryzys uderzy we wszystkich. Natomiast rzeczywiście polska gospodarka najszybciej wyszła z tej zapaści. W pierwszej części audycji też przytaczaliśmy te dane 0,5%. No wydaje się, że to jest mały wzrost rok do roku, ale po tym, co się działo w marcu i kwietniu, to zakrawa na cud to, co zrobili polscy przedsiębiorcy w czerwcu. Pan tu mówi o dobrych perspektywach polskich portów, gdzie te spadki przeładunków rzeczywiście były symboliczne. Czy taka teza mocno publicystyczna, że my możemy wyjść jako Pomorze, jako polskie porty, jako branża transportowa, jako ośrodek logistyczny wzmocnieni z tego kryzysu, to nie jest bajka, tylko to są realia?
Z mojej perspektywy zdecydowanie tak. Mimo globalnego kryzysu w najtrudniejszym momencie polskie porty, polski przemysł morski radził sobie bardzo dobrze. Tak naprawdę nie odczuliśmy aż tak strasznie konsekwencji tego kryzysu, tak jak inne firmy z innych sektorów. Jednocześnie te środki pomocowe, te inwestycje zwiększone ze względu na koronawirus trafią tutaj, mimo braku specjalnych strat. Oczywiście są firmy, które straty poniosły. Te konsekwencje do nas będą docierały z opóźnieniem i to na pewno nie będzie tak, że nikt tego nie odczuje. Możemy odczuwać spadki zamówień na niektóre na przykład typy jednostek w branży stoczniowej. Pewne firmy spedycyjne, agencje morskie mogły odczuć tu konsekwencje w związku z utrudnieniami, z wymianą z Chin i tak dalej. Ale to nie odbiło się aż tak dużymi konsekwencjami, a perspektywa olbrzymich inwestycji dzięki nowym budżetom rekordowym z Unii Europejskiej, dzięki tym środkom pomocowym w ramach koronawirusa, no, stwarza tutaj bardzo dobre perspektywy na przyszłość i te realia mogą być dla nas na plus.
Przykładem takiego dynamicznego i ciekawego działania po stronie polskich portów, mówiliśmy już o porcie w Gdyni, jest test nowego połączenia RORO z portu w Gdyni do Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, branża transportu samochodowego bardzo ucierpi na Brexicie. Natomiast jak się wydaje, połączenia żeglugowe mogą zyskać pewną przestrzeń. Nie będzie ciężarówek do Wielkiej Brytanii, tylko będą jednostki pływające. Czy to nowe połączenie z Gdyni na wyspy to jest tylko eksperyment, czy to jest pewien sygnał tego, że to jest kierunek, który ma potencjał wzrostu?
Na pewno port Gdynia jest tutaj liderem, jeśli chodzi o typ jak gdyby obsługi statków RORO. Mamy tutaj od lat regularne połączenia żeglugowe właśnie realizowane.
Ale to było na Bałtyku realizowane z Finami przede wszystkim, prawda?
Głównie kierunek Finlandia-Polska, tak? Oczywiście z jakąś tam wymianą potem już intermodalną czy samochodową. Mamy tu firmę Finland, mamy firmę Transfenica, to są stałe połączenia liniowe realizowane od lat. Teraz jest zupełnie próba realizacji nowego przedsięwzięcia, regularnego połączenia do Anglii. Wydaje się to być bardzo zasadne. My tu kibicujemy, że to połączenie się utrzyma i zostanie takim regularnym połączeniem. Szczególnie, że też w Gdyni planowane są inwestycje, jeśli chodzi o obsługę terminalu, obsługę jednostek RORO na terenie dawnego terminalu drobnicowego, obecnie obsługiwanego, którego właścicielem jest OT Port Gdynia. Więc te inwestycje szłyby w parze z tym rozwojem kolejnych kierunków żeglugowych. Jednocześnie ja jeszcze tutaj wtrącę odnośnie portów. Wydaje się być, że te rekordowe środki z Unii Europejskiej to olbrzymia szansa dla polskich portów, głównie w zakresie tych flagowych planów inwestycyjnych, zarówno portu Gdynia, jak i portu Gdańsk. W przypadku portu Gdynia chodzi o port zewnętrzny, budowę portu zewnętrznego
i budowę portu centralnego. I niestety, panie redaktorze, przykro mi, ale już czas nas trochę limituje. Także no będziemy się przyglądali, jak te pieniądze będą wydawane, a perspektywy rozwoju na Pomorzu są ogromne. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był redaktor Mateusz Kowalewski, gospodarka morska.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Do usłyszenia.